Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Ewa Kopacz ogłasza sukces podczas unijnego szczytu, a sejmowa opozycja i eksperci nie zostawiają na nim suchej nitki. W trakcie obrad dotyczących ram polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej do 2030 roku uzgodniono, że Unia ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 40%. W mniej zamożnych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, elektrownie będą mogły uzyskać 40% pozwoleń na emisję CO2 za darmo. Polska wraca z tarczą, oświadczyła Ewa Kopacz po zakończeniu spotkania przywódców w Brukseli. Według niej Polska otrzymała 100% tego, o co walczyła. W ocenie polityków PiS premier poniosła całkowitą klęskę. Jak mówią, decyzje podjęte w Brukseli uderzają w polską gospodarkę i spowodują wzrost cen energii, a Kopacz powinna była zawetować ustalenia w sprawie redukcji CO2.
Dla Polski realizacja polityki klimatycznej unijnej jest skrajnie niekorzystna i uniemożliwia faktycznie rzecz biorąc Polsce marzenie o dogonieniu w rozwoju krajów zachodniej Europy. Koszt prowadzenia polityki klimatycznej w Polsce, zdaniem Komisji Europejskiej, obniża 3-4 razy szybciej polskie PKB niż to jest średnio w Unii Europejskiej. Koszt odniesiony do PKB jest 2 razy wyższy w Polsce niż średnio w Unii Europejskiej. Pani premier Kopacz mówi, że Polsce nic nie odebrano. Rzecz polega na tym, że to, co w tej chwili się dzieje, jest dla Polski destrukcyjne.
Mówił poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki. Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski, ocenił z kolei, że premier Ewa Kopacz na szczycie Unii Europejskiej świadomie działała na szkodę polskiej gospodarki i powinna stanąć przed Trybunałem Stanu. Dodał, że ustalenia szczytu Unii Europejskiej to cios w polskie górnictwo. Ekspert do spraw energetycznych Tomasz Chmal mówi z kolei, że pakiet klimatyczno-energetyczny paradoksalnie jest niekorzystny dla całej Europy.
Dlatego, że ona pogarsza konkurencyjność całej Europy i powoduje emigrację przemysłów energochłonnych. To nie tylko jest energetyka oparta o węgiel, ale to jest również hutnictwo, to są cementownie, przemysł papierniczy, przemysł drewny, a więc te przemysły, które są bardzo energochłonne, które również powodują emisję, one niestety będą relokowane poza granice Unii Europejskiej i będą pogarszać sytuację nie tylko biznesową, ale również miejsc pracy, których po prostu będzie ubywać. Pamiętajmy, że cała Unia Europejska jest w kryzysie i narzucając sobie bardzo restrykcyjne pomysły emisyjne powoduje, że będzie stawała się w jeszcze gorszym kryzysie i będzie pogarszała swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej.
Podczas zakończonego w piątek dwudniowego szczytu była też omawiana sytuacja na Ukrainie, walka z epidemią eboli oraz polityka gospodarcza Unii Europejskiej. Po kilku dniach milczenia Donald Tusk stwierdził, że na żadnym spotkaniu z Putinem nie padła propozycja rozbioru Ukrainy. Były premier skomentował w ten sposób w jednej ze stacji radiowych słowa Radosława Sikorskiego. Były szef MSZ w wywiadzie dla portalu Politico powiedział, że Putin w 2008 roku proponował Tuskowi udział w rozbiorze Ukrainy. Donald Tusk, odnosząc się do pokrętnych wyjaśnień Sikorskiego, stwierdził, że marszałek Sejmu dobrze wyjaśnił całą sprawę. Poseł Andrzej Romanek z Solidarnej Polski mówi, że powinno dojść do konfrontacji polityków, ponieważ obydwaj mówią co innego.
Trzeba powiedzieć sobie wprost, pan premier nie miał wyboru, dlatego że jeżeli ten fakt zataił, to bardzo poważnie obciążyłoby to pana premiera. Zataił w tym sensie, że nie poinformował nie tylko prezydenta, ale też nie poinformował władz Unii Europejskiej, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Więc dzisiaj jedne pana premiera to być może znowu kłamać i zaprzeczać temu faktowi. To niestety źle wróży i źle buduje postawę pana ekspremiera, teraz szefa Rady Europejskiej. Widać, że na linii między panem premierem a ministrem spraw zagranicznych bardzo mocno iskrzy dzisiaj marszałkiem Sejmu. W związku z powyższym pan premier znalazł się w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji.
Wyjaśnień od byłego premiera domagała się cała opozycja. Politycy chcą także odwołania Radosława Sikorskiego z fotela marszałka Sejmu. Tymczasem pojawił się nowy wątek wywiadu marszałka Sejmu dla amerykańskiego portalu Politico. Jak napisał portal w polityce.pl, Radosław Sikorski przyznaje publicznie, że Zachód nie ruszy na pomoc państwom nadbałtyckim, jeśli i tam dojdzie do rosyjskiej agresji. NSZZ Solidarność apeluje do premier Ewy Kopacz o pilne zmiany prawa dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej. Związkowcy w liście otwartym zwracają uwagę na poważne nadużycia w ich funkcjonowaniu. Utrzymują pracowników przez wiele lat na tzw. wiecznej tymczasowości, korzystając z luk w przepisach, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Agencje pracy tymczasowej jako instytucje rynku pracy zostały powołane do tego, aby pomagać pracownikom, szczególnie tym trwale bezrobotnym, w stałym zatrudnieniu, czyli w zdobyciu pracy, w nauczeniu się tej pracy i umieszczeniu go na rynku tak, aby to bezrobocie, które miało miejsce do tej pory, się skończyło. Tymczasem 10 lat funkcjonowania tych agencji pokazuje, że tak naprawdę zamiast pomagać, stały się barierą do wchodzenia na rynek pracy dla wielu pracowników. Szczególnie ten problem dotyczy kobiet 50+. To jest jedna z grup na rynku pracy, która ma najtrudniejszą sytuację.
Wraz z listem NSZZ Solidarność przysłała również projekt ustawy, który został złożony 8 maja 2012 roku premierowi Donaldowi Tuskowi. Co istotne, jak podkreślają, projekt ten jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Inspekcji Pracy. Raport w dużej mierze potwierdza zarzuty Solidarności. Sejm uchwalił zmiany w PIT, które spowodują, że ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko wzrosną o 20%. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668 zł do 2000 zł, a na kolejne dzieci z 2224 zł do 2700 zł. Nowe przepisy mają też umożliwić pełne wykorzystanie ulgi przez najmniej zarabiające rodziny. Jednak z ulgi także w nowym kształcie nie będą mogli skorzystać na przykład rodzice płacący podatek dochodowy według stawki liniowej czy też opłacający podatek ryczałtowy. Ulgi na dzieci nie dotyczą także rodzin rolniczych, które nie płacą podatku dochodowego. Nie poprawi się los aż 3 milionów dzieci, napisał nasz dziennik. Poseł Stanisław Szwed z Sejmowej Komisji Pracy i Polityki Społecznej mówi, że to krok naprzód, który jednak nie rozwiązuje problemów rodzin wielodzietnych.
Tego Prawo i Sprawiedliwość proponowało, aby wzmocnić się poprzez dodatki jednorazowe na każde dziecko. Przypomnę tylko, że proponowaliśmy, aby na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko było po 500 zł, a na pierwsze dziecko w przypadku niskich dochodów również. To byłaby konkretna, wymierna, comiesięczna dodatek i dodatek bez względu na do drugie, trzecie, czwarte, piąte dziecko, to były kolejne po 500 zł, czyli to była konkretna pomoc. Tutaj raz, że no, żeby odliczać tę ulgę, to trzeba mieć pracę, mieć z czego to odliczyć i to jest jakby mankament. Oczywiście kwestia związana z rodzinami, które nie mają dochodów i nie mogą tej sobie odliczyć.
Według rządu rodzina z jednym dzieckiem będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym blisko 1113 zł, z dwójką dzieci 2224 zł, z trójką dzieci 4224 zł, z czwórką dzieci nieco ponad 6924 zł. Podatnik, który płaci za niski podatek, by odliczyć pełną ulgę, będzie mógł otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Śląski NFZ nie przedłużył umowy na świadczenia medyczne z Caritas diecezji gliwickiej i opolskiej. Kontrakty otrzymały natomiast źle wyposażone prywatne placówki, ponieważ zaproponowały cenę za świadczenia mniejszą o 2,60 zł. Była to kwota o 10% niższa niż ta zatwierdzona wcześniej przez fundusz jako minimalna. Nieprzedłużenie umowy przerwało opiekę sprawowaną nad pacjentami przez wiele lat, otrzymującymi profesjonalną pomoc od dobrze im znanych pielęgniarek i fizjoterapeutów, którzy teraz stracili pracę. Wiele pielęgniarek to osoby największego zaufania, traktujące chorych jak domowników. Mówi ksiądz dr Arnold Drechsler, dyrektor Caritas w Opolu.
My będziemy się zajmowali i cały czas prowadzimy protesty, odwołania, negocjacje. Nie zgadzamy się z tymi kryteriami oceny oferty zaproponowanymi przez NFZ. Jednym z głównych powodów jest kryterium ceny. My wiemy, co my dajemy naszym pacjentom. To jest najwyższej jakości usługa medyczna. Każda pielęgniarka zatrudniona jest na umowę o pracę, a więc jest dyspozycyjna. To nie jest pielęgniarka, która pracowała do południa albo w nocy w szpitalu, a potem zmęczona przychodzi do pacjenta. My mamy pielęgniarki na umowę o pracę. To zupełnie inne koszta są. Każda pielęgniarka ma samochód służbowy do dyspozycji.
Dyrektorzy Caritas diecezji gliwickiej i opolskiej odwołali się od decyzji śląskiego NFZ. Wątpliwości wzbudza przede wszystkim system, według którego przyznawano kontrakty. Fundusz wymagał od świadczeniodawców między innymi posiadania certyfikatów jakości ISO, które nie zawsze mają przełożenie na obecność i pracę pielęgniarki przy łóżku chorego. Członkowie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie mają jakichkolwiek powodów do niepokoju. Depozyty SKOK są chronione tak samo jak w bankach, mówi rzecznik kas Andrzej Dunajski. W ten sposób odniósł się on do ostatniej publikacji Komisji Nadzoru Finansowego uderzającej w SKOKi. KNF zarzuca kasom, że przez zagraniczną spółkę przejmują podmioty grupy i gromadzą zyski za granicą. Sprawa dotyczy SKOK Holding, który według komisji ma zgromadzone na koncie 141 milionów złotych i nie wypłacił dywidendy dla kasy krajowej. Andrzej Dunajski stwierdził, że KNF opiera się na danych nieaktualnych i nieprawdziwych, a współpraca spółek gwarantuje obniżenie kosztów działalności.
Dzięki tym, iż w systemie SKOK funkcjonują rozmaite spółki, które świadczą usługi dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w ramach synergii i w ramach normalnych procesów, które odbywają się na normalnych, porządnych, zdrowych zasadach. Usługi są tańsze, a pieniądze zostają po prostu rozdysponowane na pomoc szczególnie w tych ciężkich czasach, albowiem przypomnę tylko, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są w bardzo trudnym otoczeniu prawnym. I mimo tych trudności, mimo tego, że próbuje się rzucać kłody pod nogi spółdzielczym kasom, ich wynik, a tu podaję dane za Głównym Urzędem Statystycznym, za pierwsze półrocze tego roku, wynik skumulowany SKOK-ów jest dodatni.
Obecny rząd już wiele razy zmieniał zasady rachunkowości SKOK-ów. Efektem jest zwiększenie kosztów działalności. Drzewkiem pamięci i pamiątkową tablicą burmistrz Działdowa uczcił dwóch esesmanów, informuje Nasz Dziennik. Chodzi o Herberta Koszowica oraz Jana Gerlacha, członków SS i zajadłych wrogów Polaków. Burmistrz zgodził się na posadzenie drzewka pamięci i tabliczki w miejscowym parku. Mieszkańcy Działdowa nie kryją swojego oburzenia. Z kolei burmistrz tłumaczy, że nie wiedział o bulwersującej historii upamiętnionych. Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, mówi, że to nie pierwszy raz, kiedy honoruje się oprawców Polaków.
Najlepszym dowodem z niedawnego czasu to jest przykład dowódcy garnizonu Koszalin, który z asystą wojskową pochował prokuratora orzekającego w sprawie Danuty Sicikówny Inki, bohaterki podziemia, domagał się dla niej kary śmierci i ta kara śmierci została zresztą orzeczona. Zapłacił za to stanowiskiem. Ja nie wiem, czy burmistrz Działdowa powinien zapłacić swoim stanowiskiem, a zbliżają się wybory. Więc na pewno to będzie wzięte pod uwagę w kampanii wyborczej. Jeżeli historycy stwierdzili, że to był jego poważny błąd, to on się nie może bronić niewiedzą historyczną, dlatego że tak ważnej sprawie jak uczczenie kogoś w sposób trwały, typu nie tablica pamiątkowa czy pomnik, to już należy bardzo dokładnie przepatrzeć wszystkie historyczne archiwa od Instytutu Pamięci Narodowej poczynając.
Herbert Koszowic był strażnikiem obozu koncentracyjnego w Działdowie, brał udział w aresztowaniach Polaków i ich egzekucjach. Natomiast Jan Gerlach uczestniczył w łapankach na Polaków oraz w likwidacji getta żydowskiego w Mławie. Uhonorowani esesmani mieszkający przed wojną w Działdowie już nie żyją. Przed 1939 rokiem mieli polskie obywatelstwo. W Kraśniku odbyły się w piątek warsztaty medialne z cyklu Zrozumieć media. Organizują i prowadzą je dziennikarze z telewizji TRFAM i Radia Maryja, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Spotkanie skierowane jest głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty mają formę cykliczną, odbywają się w szkołach i ośrodkach kultury w całej Polsce. Wczoraj po raz drugi odbyły się w Lublinie na Poczekajce u ojców kapucynów. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.